Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszej cotygodniowej audycji. Proszę Państwa, dzisiaj święto, wielkie święto, święto, które chcemy w jakiś sposób również zasygnalizować nasze przywiązanie do tradycji, do historii, do wszystkich rzeczy, które dla nas są ważne. Myślę, że będziemy mogli powiedzieć o wielu rzeczach, natomiast maj to jest ten miesiąc, kiedy na wsi jest bardzo radośnie, jest bardzo swojsko, wszystko zaczyna budzić się do życia i cała przyroda mówi o tym, że jest piękny, ten świat jest piękny, a szczególnie maj, bo to przecież miesiąc poświęcony Matce Bożej, gdzie tych kapliczek, krzyży przydrożnych, gdzie ten kult maryjny jest taki bardzo silny, bardzo mocny. Myślę, że przejeżdżając przez Polskę będziemy mogli zaobserwować wieczorami jeszcze tradycje nabożeństw majowych. A dzisiaj, proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na trzy aspekty tego naszego wspaniałego święta. Święto Królowej Polski. Bardzo serdecznie dziękujemy dzisiaj za piękną homilię księdza prymasa Wyszyńskiego. Myślę, że dla rolników dobrze by było, jakby się udało. Są te przecież te homilie przygotować jakieś nagrania, aby to żywe słowo prymasa Wyszyńskiego ciągle było w naszych sercach. Za to jeszcze raz serdecznie dziękuję Radiu Maryja. Natomiast dzisiaj jest święto Królowej Polski i w tym aspekcie chciałem, żebyśmy mieli możliwość zaznajomienia się z refleksjami pani redaktor Polak-Pałkiewicz, gdyż chciałbym, abyśmy mogli wejść w to nasze, w tą naszą codzienność i widzieć to, co jest ważne i to, co jest istotne. Rozpoczniemy oczywiście rozpoczniemy tym naszym hymnem, który tak często śpiewamy, tą naszą refleksję. Tak jak zapowiadałem, mamy połączenie z panią redaktor Ewą Polak-Pałkiewicz. Witam serdecznie na naszej antenie. Szczęść Boże.
Witam serdecznie, panie redaktorze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani redaktor zawsze tak pięknie, trafnie wskazuje na pewne wartości, które wynikają z tych naszych podstawowych, tożsamościowych działań i dlatego poprosiłem panią, aby dzisiaj razem z rolnikami, a pani jest przecież tam dzisiaj właśnie w tej pięknej swojej, w tym swoim Roztoczu tam na południu Polski, razem z rolnikami przeżyć to święto, które dla Polaków, dla nas wszystkich ma takie duże znaczenie.
Bardzo dziękuję za taką miłą zapowiedź. Cieszę się, że mogę być z państwem w tym wyjątkowym czasie i właśnie jestem na takim miejscu bardzo, bardzo szczególnym, specjalnym, mianowicie na polu bitwy powstańczej, powstania styczniowego pod pana Sówką. Bitwy, w której niewielki oddział polski wspomagany przez siły węgierskie, oficerów i ochotników węgierskich rozbił siły carskie właśnie wśród lasów, z jednej strony Puszczy Solskiej, z drugiej strony lasów zwierzynieckich. Na takiej polanie rozegrała się ta bardzo ostre starcie, zwycięskie, aczkolwiek okupione oczywiście wieloma ofiarami. Z drugiej strony patrzę teraz na takie też zagubione wśród lasów, można powiedzieć, małe sanktuarium maryjne, gdzie właśnie dzisiaj też odbył się bardzo uroczysty odpust związany z Matką Bożą Królową Polski w Ignatówce. Msza święta w takiej kapliczce właściwie leśnej, gdzie jednak masę ludzi przyjeżdża z okolic właśnie, żeby czcić Królową Polski tutaj w środku lasu, w środku puszcz, w środku z takiego krajobrazu bardzo pięknego i zarazem niedostępnego, można powiedzieć, niedostępnych takich ostępach leśnych, jakże to jest wymowne i jak bardzo polskie. Właśnie tu, gdzie jest trudno dojechać, gdzie jest niełatwo się zebrać, te miejsca nie są znane, są bardzo maleńkie, to ludzie czczą Królową Polski. Także jestem bardzo szczęśliwa, że jestem właśnie tutaj i sądzę, że ta część Polski południowo-wschodnia to jest wielki skarbiec duchowy naszej ojczyzny i tutaj wiele sił można zgromadzić duchowych właśnie, kiedy człowiek chce z wiarą przeżyć swoje życie i patrzeć na wszystkie wydarzenia właśnie w perspektywie wiary. Dzisiejszy dzień jest takim dniem... Halo, czy mnie słychać?
Słychać panią. Prosimy tak, bardzo, dobrze. Słychać panią.
Dobrze, świetnie. Ten dzisiejszy dzień jest, można powiedzieć, przypomnieniem takich czterech etapów polskiej historii bardzo znaczących, związanych z królowaniem Matki Bożej w naszej ojczyźnie. Mianowicie pamiętajmy, że pierwszym okresem historycznym, kiedy myśmy czcili Królową Polski, Maryję, to były czasy średniowieczne, kiedy polskim hymnem była Bogurodzica. To była niewątpliwie modlitwa, która była wyrazem właśnie naszych aspiracji państwowych. Czyli zwracaliśmy się do Królowej Matki Boga jako naszej absolutnej władczyni, przywódczyni, prawda, narodu. Właśnie kiedy wojsko szło walczyć z wrogiem, miało się zmagać o Polskę. I ten hymn był przecież przez wiele, wiele lat uznawany, ta pieśń, za hymn polski, jakież to jest niezwykle wymowne. Następna data to jest, jak państwo na pewno pamiętacie, to są czasy potopu szwedzkiego. W straszliwy czas, kiedy Polska była naprawdę ogromnie zagrożona i władca Polski, król Jan Kazimierz, zwrócił się we Lwowie do Maryi z prośbą, żeby została, właściwie obrał ją za patronkę polskiego królestwa. To było przed obrazem Matki Bożej Łaskawej w 1656 roku. I wtedy po raz pierwszy odśpiewano litanię do Matki Bożej, w której pojawiło się wezwanie za zgodą nuncjusza apostolskiego, a zatem i stolica apostolska już wyraziła zgodę oficjalną na używanie tego tytułu. Pojawiło się wezwanie Królowo Korony Polskiej. Módl się za nami. Bardzo doniosła chwila, kiedy władza kościelna, najwyższa władza kościelna, Kościół, w całym swoim majestacie uznaje Królową Polski Matkę Bożą. To był ten, można powiedzieć, drugi historyczny moment. Trzeci to moment, kiedy papież Pius X w 1908 roku zezwolił na wpisanie na stałe wezwania Królowo Polski do litanii loretańskiej, a więc do oficjalnej modlitwy całego Kościoła. No i w tym samym roku również diecezja lwowska otrzymała prawo świętowania właśnie tego cudownego święta, jakie dzisiaj obchodzimy, Królowej Polski 3 maja. To był papież Pius X, święty papież Pius X. Pamiętajmy, że według wielu historyków jego pochodzenie jest polskie. To był syn osadników polskich we Włoszech. I wreszcie kolejna data, kolejny papież, Benedykt XV, zatwierdza dla całego Kościoła w Polsce w 1920 roku właśnie to święto. Już nie tylko diecezja lwowska, ale cała Polska. I to się dzieje na prośbę polskich biskupów, którzy w ten sposób oddawali Polskę. Zaraz to odzyskanie niepodległości przez nas oddawali w ręce Matki Bożej. To są te wspaniałe wydarzenia, które trzeba sobie mocno uprzytamniać ich sens, bo ich sens jest moim zdaniem po prostu niesłychanie głęboki. I właśnie tutaj na wsi, kiedy się spotyka takich prostych ludzi, którzy są bardzo gorliwymi katolikami, ale z tą taką prostotą wiary, która niekoniecznie jest jakaś wyspekulowana, intelektualna, ale właśnie bardzo taka szczera, autentyczna, to widać, że ta władza duchowa, jaką jest przede wszystkim to właśnie w naszym narodzie Matka Boża, prawda? Nasza władczyni, nasza królowa jest tak ogromnie respektowana. Ta władza jest po prostu, czuje się to, wie się, widzi się, to jest po prostu czymś realnym. To jest realne poddaństwo. To nie jest jakaś przenośnia, to nie jest jeden symbol. To jest po prostu ogromna więź dzieci, poddanych i matki.
Pani redaktor, bardzo serdecznie dziękuję za to takie wprowadzenie. Ja myślę, że można by było bardzo wiele jeszcze dopowiedzieć. Dzisiaj szczególnie, kiedy w całym naszym kościele odnawia się śluby jasnogórskie, milenijne, myślę, że rola prymasa Wyszyńskiego jest przeogromna dla współczesnych Polaków, dla tych czasów, w których powiedzmy nam przyszło żyć.
Prymas Wyszyński to był człowiek, który też wiedział, że Matka Boża realnie działa, że ona jest osobą, że ona jest tą jedyną osobą, która ma władzę nad całym światem, nad całą ziemią. prawda? Tę władzę dał jej syn. I prymas Polski, oddając Polskę Matce Bożej w czasach komunistycznych, kiedy wydawałoby się, że no, naprawdę nie ma dla nas nadziei, stworzył dla Polaków tą cudowną, otworzył tą drogę, prawda, o której wielu z nas przytłoczonych nieszczęściami i taką presją polityczną, presją wydarzeń politycznych zapomina. Otworzył tą drogę, która jest drogą serca, ale też drogą umysłu wolnego, wolnego umysłu, który patrzy na wszystko posługując się rozumem, logiką, wiedząc, że życie duchowe to jest realność, to jest rzeczywistość, to nie jest jakaś mgła, jakaś tajemnica niedostępna człowiekowi. Przeciwnie. My po prostu musimy życiem duchowym żyć. I prymas Wyszyński nas do tego zachęcał. Widział, że ta władza Matki Bożej nad Polakami, ona nas po prostu wyzwoli z tych wszystkich cierpień, które są narzucone, które są nam, to jest jakimś doświadczeniem na pewno z opatrzności Bożej, prawda, doświadczeniem wielkiego krzyża i wielkiego cierpienia, ale że Matka Boża nas po prostu ze swoich ramion nie wypuści. Naszym zadaniem jest tylko się jej oddać, prawda, czyli z całkowitym zaufaniem dziecka, zaufaniem właśnie tego poddanego, który potrafi uklęknąć przed swoją królową i oddać jej hołd. Także na tym moim skromnym zdaniem polega wielkość prymasa Wyszyńskiego, prawda? Nie na tym, że on był bardzo dobrym politykiem, że potrafił się tam w różnych sprawach porozumiewać z komunistami, ale właśnie na tym, że całkowicie i do końca rozumiał, czym jest władza królewska Matki Bożej i jaką my postawę powinniśmy wobec niej zachować. Myślę, że to jest na te czasy bardzo budujące przypomnienie. I bardzo dziękuję, że pan właśnie redaktor nam to uprzytomnił.
Bardzo serdecznie dziękuję, pani redaktor. Cieszę się, że jest pani dzisiaj na wsi, że jest pani wśród tych ludzi, dla których również i Jasna Góra, i Królowa Polski jest najważniejszą sprawą w ich życiu, kiedy ci ludzie potrafią. Ja pamiętam z naszych działań, tych duszpasterstwa rolników, kiedy były tak zwane te dyżury, jak mówił ksiądz biskup Stefanek, kiedy właśnie cała polska wieś przyjechała na Jasną Górę do matki, aby jej zawierzyć to wszystko, co było dla tych ludzi najważniejsze, a więc ziemię, ojczyznę i wiarę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję pani redaktor za dzisiejszy nasz udział w audycji.
Dziękuję i życzę pięknego, radosnego, pełnego nadziei świętowania tego wspaniałego dnia.
Bóg zapłać.
Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Proszę Państwa, to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to właśnie ten aspekt związany z tym naszym patriotyzmem, z naszą Konstytucją 3 maja, gdzie ludzie, rolnicy zostali w jakiś sposób dzięki Konstytucji 3 maja dowartościowani. Niektórzy mówią, że to już była ta nobilitacja, bo danie rolnikom, chłopom ziemi było równoznaczne z przyznaniem im pewnych praw, bo ziemia zawsze dawała prawa do żywienia, do bronienia i do tego, aby czuć się pełnym odpowiedzialnym za losy swojej ojcowizny, czyli swojej ojczyzny. Rozpoczynamy oczywiście historyczną pieśnią.
Thank you.
Proszę Państwa, zaprosiłem również dzisiaj do naszej audycji pana profesora Piotra Jarosińskiego, który zawsze tak pięknie nawiązywał do wszystkich spraw związanych z naszym posłannictwem jako Polaków, z naszym przywiązaniem do tych wszystkich rzeczy, które są najistotniejsze i najważniejsze, aby ten naród, któremu nadano tyle różnych wspaniałych spraw, mógł je dźwigać i przynosić na dalsze pokolenia. Szczęść Boże, panie profesorze, serdecznie witam na audycji rolniczej.
A witam, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich, tam rodzina Radia Maryja.
Panie profesorze, rozpoczęliśmy oczywiście tą radosną pieśnią 3 maja, dlatego że dzisiaj jest to wielkie święto tej strony właśnie Konstytucji 3 maja. No, coś wielkiego dla polskiej wsi, tak bym to powiedział. No, wtedy inaczej to się nazywało, ale przecież to był ten pierwszy krok, który stworzył inne spojrzenie na ludzi uprawiających ziemię, na ludzi będących jeszcze chłopami pańszczyźnianymi.
Tak, to był ten moment, w którym postanowiono wobec tak trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska, uświadomiono sobie, że nie będzie narodu tylko szlacheckiego. Naród musi objąć mieszczaństwo i również chłopów. I właśnie te zasady wpisano w Konstytucję 3 maja po to, żeby sukcesywnie pracować nad całym narodem polskim. To było zadanie bardzo trudne, bo to nie jest tak prosto, to wymaga edukacji, kultury. To jest bardzo długi proces. I ten proces w tym momencie stał się tylko symbolem, ponieważ jak wiemy, zaborcy, a zwłaszcza chytra Rosja, zdawała sobie sprawę z tego, że Polska wyjdzie wzmocniona, jeśli konstytucja będzie obowiązywać. I dlatego też tę konstytucję odrzucono. A ona była później symbolem kierunku, w jakim Polacy mają iść, jeśli rzeczywiście chcą tym razem niepodległość odzyskać. I teraz właśnie to, co jest ważne, żebyśmy tego nie zgubili z oczu. Idea konstytucji, tak jak to wyjaśnia Adam Mickiewicz w swoich wykładach paryskich, była taka, była odwrotna niż to, co działo się we Francji, po rewolucji francuskiej. Mianowicie we Francji chodziło o to, żeby naród zniżyć do pospólstwa. W związku z tym wszystko to, co było wyżej, no to trzeba było skrócić o głowę i po to wymyślono giletynę. Natomiast w Polsce idea była taka, żeby właśnie tych, co są niżej, żeby podnosić wyżej. I to nie tylko chodziło o to, żeby chłopi mieli ziemię, ale chłopi perspektywicznie mieli wejść do rodzin szlacheckich, uzyskać herby. To było bardzo ważne. To była ta symbolika, która włączała warstwę chłopską w dzieje i w odpowiedzialność za państwo. Czując się właśnie kimś wyższym, kimś, kto poprzez poczucie historii i poczucie aspiracji kulturowych rzeczywiście jest nie tylko właścicielem, ale kimś, kto może bronić państwa, może bronić ojczyzny i może tworzyć kulturę narodową. To była taka idea. I ta idea została zatrzymana przez zaborców i ona jakby z ponownym impetem odrodziła się po upadku powstania styczniowego, które w zasadzie było powstaniem szlacheckim. I kiedy po raz kolejny uświadomiono sobie, że bez nobilitacji chłopów nic z tego nie wyjdzie. Więc to były te dwie jakby takie tendencje. Oddolna, polska, rodzima, wspaniała, kiedy chodziło o to, żeby podnosić kulturę polską, kulturę całego narodu, a z drugiej strony zaborcy, którzy koniecznie spychali nas w dół, żebyśmy sobą nic nie reprezentowali, żebyśmy nie posiadali żadnej kultury, która pozwala na to, żeby wspólnie działać i wspólnie odpowiadać i mieć własne niepodległe państwo, ceniąc wolność i niepodległość, bo tego też trzeba się nauczyć. I właściwie to, co się działo po roku 18, to była właśnie odbudowa całego narodu w oparciu o najwyższe wzory polskie. A to, co stało się wraz z wybuchem II wojny światowej i po końcu wojny, kiedy Polska dostała się w szpony sowieckie, to był właśnie powrót do czasów zaborczych. Czyli chodziło o to, żeby znowu Polskę sprowadzić do poziomu proletariatu, którego jedynym pragnieniem jest praca i rozrywka, nic więcej. Natomiast żeby ten lud właściwie nie cenił niepodległości, ojczyzny, kultury, rozwoju, aspiracji, żeby tego w ogóle nie było. I my właściwie jesteśmy ciągle na tym etapie. Proszę zobaczyć, że kiedy patrzymy, obserwujemy nawet życie na wioskach, to widzimy, że ci ludzie jakby nie mają wyższych wzorów. Oni nie mają do kogo się odwołać. No, tym jedynym wzorem, tak jak dawniej był dwór, tak teraz stał się telewizor. Ale telewizor wnosi ze sobą w bardzo wielu kanałach jak najgorsze wzory. W związku z tym ci ludzie mają tradycyjne wzory, które trzymają ich mocno przy ziemi i przy wierze, ale jeśli chodzi o wzory kulturowe, to mają jak najgorsze i są rozdarci. Dlatego, żeby temu jakoś zaradzić, trzeba właśnie pokazywać najlepsze wzory polskie, żeby wioska chciała być polska w znaczeniu kulturowym, a nie tylko, że będziemy chwalić chłopa na wsi i mówić, jak on ciężko pracuje, bo oczywiście, że ciężko pracuje, tylko jest jeszcze ta cała sfera odpowiedzialności za państwo i za kulturę, której teraz nie niesie, po prostu nie niesie. I tego trzeba wszystkiego się uczyć i tego musimy uczyć za pośrednictwem tych mediów, takich jak Telewizja Stan czy Radio Maryja, które mogą pokazać i kierunek i wzory, bo tego właśnie nie ma. To jest chyba najboleśniejsza sprawa, że zatrzymaliśmy się gdzieś, bo nie ma tej warstwy, która pokazywałaby, jakie mogą być wspaniałe polskie wzory. I to jest jakby ta praca, którą musimy wykonać, bo inaczej będziemy tracić kolejne pokolenia, które będą tylko miały tę ambicję, żeby gdzieś dostać jakąś prawdę i przetrwać. No ale celem narodu nie może być przetrwanie. Celem narodu musi być rozwój, muszą być jakieś idee. Dopiero wtedy mówimy, że to jest naród, a nie tylko lud.
Panie profesorze, biskup Roman Andrzejewski w swoich homiliach, w spotkaniach z rolnikami bardzo często wskazywał na to, że taką enklawą, która właśnie była tym zaczynem do wszystkiego dobrego na wsi, to był dwór, bo tam się rozpoczynało nie tylko nowoczesność, ale przede wszystkim tam cała tradycja, cała nadzieja, te wszystkie rzeczy były bardzo mocno realizowane i stamtąd się chłopi wiele rzeczy uczyli. Etos pracy rolnika, etos chłopa w Polsce w tej chwili dosyć mocno jest zagrożony. Czy pan profesor widzi, że jeszcze jest jakaś nadzieja, że te wartości, które jednak odziedziczono przez pokolenia walczących o wolność, o suwerenność, o niepodległość chłopów polskich, będą jeszcze realizowane?
Oczywiście, bo my mamy znakomite wzory. One są zapisane na kartach literatury. One są uwiecznione w obrazach. One są uwiecznione w muzyce. To wszystko jest. To wszystko jest. Tylko trzeba się po to schylić, ale musi być też autorytet, który powie, słuchajcie, idziemy w tym kierunku, bo nawet jeśli popatrzymy właśnie na życie kulturalne na wioskach, no jedyna to jest dyskoteka, no i w niedzielę pójdzie do kościoła i koniec, nic się nie dzieje. A tak całymi dniami leżą przed telewizorami, mają po 10 telewizorów, leżą i patrzą się. Jak pracę wykona, to już leży i patrzy się stary, a młody jak wróci do szkoły, no też się patrzy, nic nie robi. Więc właściwie odłogiem leży to całe bogactwo naszej polskiej kultury, która była właśnie tworzona w chwilach trudnych, gdy osiągała najwyższe szczyty, była stworzona z myślą o podniesieniu narodu. To była ta wielka misja i to udało się zrobić. Ale potem na nas napadnięto i puszczono ten zakalec nienawiści do pewnych warstw społecznych za pośrednictwem komunizmu. No i my nie możemy z tego do tej pory nie możemy się wyleczyć, bo ta trucizna ideowa jest gorsza od zmian, jakie miały miejsce w zakresie gospodarki czy ekonomii. Więc to jest kwestia ksiądz, nauczyciel, rodzice. Materiały są. To są nasze polskie wzory. Można zacząć od prostej rzeczy, od tego, żeby jakoś ten pokój uporządkować, żeby ten pokój był miejscem, które wyraża kulturę polską. Żeby otoczenie wokół domu było polskie. Mamy wzory cudowne. I tego nie chcą robić. Więc to jest właśnie ten problem. Przełamać ten opór po to, żeby się otworzyć na piękno kultury polskiej, która jest czymś unikatowym w całym świecie. I dopiero wtedy nastąpi jakieś takie odblokowanie, odbicie od punktu, w którym my nie wiemy, potrafimy krytykować, negować, to źle, tamto źle, ale gdy pytamy o dobre wzory, to właściwie nie wiadomo, gdzie się zwrócić. No więc trzeba się zwrócić do naszego dziedzictwa, do naszych wielkich pisarzy, do Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Żeromskiego, do Dziewiczówny. I tam wszystko jest. Tam jest wszystko pokazane,
serdecznie
co mamy
dziękuję,
zrobić.
Panie profesorze, za te piękne wskazówki. Serdecznie dziękuję jeszcze raz za udział w dzisiejszej naszej świątecznej audycji. Myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję w ramach Duszpasterstwa Rolników nieraz z panem profesorem się spotkać. Szczęść Boże.
Boże, dziękuję.
Proszę Państwa, trzeci aspekt dzisiejszego naszego spotkania, świętowania, to aspekt związany z Toruniem. Dzisiaj mija 30. rocznica brutalnych wydarzeń w 1982 roku, 1 i 3 maja na rynku staromiejskim w Toruniu. Jest z nami pan Jacek Kęsy i będziemy chcieli na ten temat porozmawiać. Ale przedtem jeszcze proszę o pieśń. Państwa, tak jak powiedziałem, Toruń ma swoją również historię, swoją możliwość przypominania o ludziach. Ludziach, którzy bardzo mocno zapisali się w 1982 roku. Najbardziej brutalne działania służb bezpieczeństwa miały miejsce tutaj. 1 i 3 maja w Toruniu. Panie Jacku, pan głównie to 3 maj. Może parę słów, bo dzisiaj akurat jest 30. rocznica tamtych wydarzeń. Przechodziłem dzisiaj przez Toruń, byłem przy tablicy, jedna wiązanka kwiatów, no i ładnie uporządkowane, rosną różnego rodzaju biało-czerwone kwiaty. Natomiast koledzy pisali w internecie, że o 14.30 ktoś zapomniał, ale oni pójdą i złożą kwiaty przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki. Są obchody, ale może nie te nasze. Dlaczego?
Szczęść Boże, witam słuchaczy Radia Maryja. Oczywiście pamięć zanika i dziękuję Ci, Michale, że pamiętałeś o tym. Owszem, różne rozgłośnie rokrocznie zgłaszają się do mnie i do innych uczestników tych zajść i jakieś wspomnienia są w tym czasie emitowane na antenie, ale prawdą jest, że ta pamięć zanika. A trzeba rzeczywiście wspomnieć, dlatego że to był taki pierwszy zryw po wprowadzeniu stanu wojennego, w którym oczywiście wzięli udział, jeśli chodzi o Toruń, bo on odbywał się w kilku miejscach w Polsce, w dużej mierze młodzież i studenci, chociaż byłbym niesprawiedliwy, tak, dobrze, dziękuję Ci bardzo. Więc 1 maja było wezwanie do takich obchodów, takiej pewnego rodzaju demonstracji ze śpiewami, dosyć spontanicznie. Ja przyznam szczerze, nie usłyszałem nawet tych nawoływań. Do mnie ulotki nie dotarły, bo trzeba wiedzieć, że nie można było wtedy ogłosić tego w telewizji ani w radiu, więc ani w internecie oczywiście, więc tylko i wyłącznie można było to jakąś taką pocztą pantoflową albo ulotkami rozgłosić. Wtedy w zasadzie skończyło się to chyba w jakiś sposób na zatrzymaniach, przesłuchaniach, chociaż wiem, że parę osób także było aresztowanych.
Tak, ale same zajścia, sposób działania służb bezpieczeństwa, jak w twoim przypadku to wyglądało, bo większość z nas była 3 maja w kościele u jezuitów, prawda? I już wtedy na rynku robiło się niebiesko.
Tak, oczywiście w tym czasie 3 maja odbywały się uroczystości msze za ojczyznę, które właściwie w całym stanie wojennym w jakiś sposób były kultywowane w różnych duszpasterstwach, między innymi w duszpasterstwie jezuitów na Starym Mieście. I tam o tym wiedzieliśmy, że takie bardzo uroczyste świętowanie tego dnia będzie o godzinie 19:00. I ja w zasadzie jechałem świętować i po drodze dopiero dowiedziałem się, że no tam zbiera się policja na rynku i że w zasadzie chyba to się władzy nie spodoba, to nasze świętowanie. Część osób, która jechała ze mną autobusem, wtedy zrezygnowała w ogóle i pojechała do innych kościołów. No ja się jednak odważyłem i jadąc rzeczywiście jakieś kordony policji, zgrupowania policyjne widać było już. Msza się rozpoczęła, ogromna ilość ludzi w tym kościele. Ja już gdzieś tam przy końcu byłem. Kiedy msza się skończyła, bo to właściwie o tym trzeba powiedzieć, kiedy msza się skończyła, ja dosyć szybko wyszedłem, ponieważ byłem z tyłu, no ale wtedy już na rynku tak równolegle do wyjścia stał taki szpaler zomowców, duży, trudno powiedzieć, czy podwójny, w każdym razie szczelnie, nie można było w tamtą stronę się udać. Był tylko i wyłącznie jeden kierunek w kierunku ulicy Szerokiej i przyznam szczerze, że się przestraszyłem. I ja poszedłem w kierunku tej ulicy Szerokiej, ale się zatrzymałem przy Koperniku, jak wielu innych ludzi. No i wtedy wyszli inni uczestnicy i właściwie zaczęły się takie przekrzykiwanki, te demonstracje słowne, jakimi uczestnikami było pewnie wielu, wielu słuchaczy. ZOMO, gestapo, prawda, kra-kra i właściwie na tym to wszystko nikt chyba pięści na policję nie podnosił, ale policja była zdeterminowana spacyfikować jakąś część ludzi. Myślę, że to był plan policji, pewnie historycy to wiedzą lepiej, jakie były plany policji, ja jako uczestnik tak sobie myślę, że to był plan policji dać nauczkę uczestnikom uroczystości religijnych, no patriotyczno-religijnych.
Mamy dokumenty spisane przez pana profesora, w tej chwili profesora Wojciecha Polaka, dni protestu, wydarzenia 1 i 3 maja 1982 roku, gdzie są szczegółowo opisane wasze różnego rodzaju, bo on robił przecież rozmowy z wami, wasze wspomnienia. Ja chciałem tylko przytoczyć może z tej książki, jeżeli chodzi o 3 maja, bo tu i 1 maja również jest opisany, że według informacji, które oni posiadali, to około 242 osób zostało zatrzymanych. Ja pamiętam tylko takie małe zdarzenie, bo mnie znajomi wciągnęli do domu, kiedy armatkami rozgłaniano tłum. Pozdrawiam pana Andrzeja Wiśniewskiego, jednego z rolników, którzy właśnie wtedy byli i też został uraczony armatką, ale bardzo wiele ludzi wychodzących z kościoła i będących w kościele było normalnie bitych, było bardzo maltretowanych. Bardzo wielu ludzi po wyjściu z kościoła było wsadzanych do sług tak zwanych i przewożonych na komendę. Z tej listy, którą tutaj pan Polak wymienia, to bardzo dużo ludzi otrzymało kary, a więc areszty po 2-3 miesiące, grzywny. Panie Jacku, był również aresztowany.
Tak, okazuje się, że ten Kopernik też nie był taki bezpieczny i ulica Szeroka, bo od ulicy Szerokiej i właściwie już to będzie wszystkie wejścia na rynek zostały zamknięte i tam również szpaler policji z armatkami wodnymi i ja też może nie zostałem wciągnięty w bramę, ale wszedłem w nią, nie wiem w jaki sposób, nie mam pojęcia, nie potrafiłem sobie nigdy odbudować w swojej pamięci, jak trafiłem do tej bramy, ale wskoczyłem do takiej bramy i tam tylko kątem oka właściwie, fruwające w górę, bo takie stoliki już stały też i ogródki były w tamtym czasie, fruwające do góry pod wpływem strumienia ludzi, przewracających się, prawda, tym strumieniem wody po ulicach. No, w tej bramie nie dosięgnęły mnie te doznania. I po 15 minutach, 20 minutach, ponieważ ta brama była ślepa, to był ślepy zaułek, nie można było wyjść stamtąd, no wyszliśmy na ulicę Szeroką, no to wtedy zaczęto wyłapywać i w tym momencie ona się stała bardzo mocno studencka, ta demonstracja, bo pracownicy, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, w moim przypadku brać go, to na pewno student, więc w tym momencie wyłapywano studentów, młodzież przewożono nas na komisariat najprzeróżniejsze. Jeździłem po wielu komisariatach, nie było już miejsca, były wszystkie zapełnione. Gdzieś tam w końcu na pierwszym komisariacie znalazło się miejsce, korytarze obstawione jak w jakimś filmie takim z czasów okupacji hitlerowskiej, po korytarzach ludzie z rękoma na ścianie, obijani, szarpani, gdzieś tam maltretowani w końcach korytarzów, w toaletach. I po takiej obróbce, no właśnie tymi pałkami, a potem spotkaniu z jakimś, nie wiem, przedstawicielem policji czy służby bezpieczeństwa, zostaliśmy przewiezieni w nocy koło drugiej do urzędu miejskiego i tam bez jakiegokolwiek kontaktu oczywiście z kimkolwiek, z obrońcą, postawieni przed kolegium do spraw wykroczeń, które orzekało tak regularnie 3 miesiące i ja też takie 3 miesiące otrzymałem, przewieziono mnie do komisariatu pierwszego, tam nad ranem przyjechała właśnie taka więźniarka. I oczywiście nikogo nie informując, przewieziono nas do więzienia w Mielęcinie, we Włocławku, pod Włocławkiem i trafiliśmy do regularnego więzienia.
Tutaj z książki pana Polaka, wspomnienie pana Jacka Turowskiego, który tak jak pan mówi, że po mszy, jak opuszczaliśmy kościół na Starym Rynku, zobaczyłem tłum ludzi. Niektóre z tych osób miały transparenty, widziałem też milicyjny samochód, Nysę, z której przez megafon wzywano ludzi do rozejścia się. Pamiętam, że osoby znajdujące się wokół mnie mówiły, że nie można opuścić terenu, gdyż teren jest otoczony przez milicjantów. W pewnym momencie zobaczyłem, jak ludzie znajdujący się na rynku zaczynają uciekać w panice. Chwilę później zobaczyłem, jak milicyjne samochody oblewają z armatek wolnych ludzi. A potem po wejściu do samochodu policyjnego, kiedy tego pana zaciągnięto po wyjściu z kościoła, po wejściu samochodu ten mężczyzna poszedł do mnie i zapytał mnie, czy nie podoba mi się socjalizm, a jeżeli nie, to żebym i tak dalej. I zadał mi pierwsze uderzenie pięścią w twarz, trafił mnie w nos, powodując załamanie nosa, zacząłem krwawić z nosa. Następnie ten sam mężczyzna zadał mi kilkanaście uderzeń trzymaną w ręce krótką pałką gumową. Takie były tamte wspomnienia, takie są tamte wspomnienia. Panie Jacku, jak patrzymy dzisiaj, po tych 30 latach, na te wydarzenia, kiedy cieszymy się, że jest ta tablica na kościele jezuitów, bo przecież każdy, kto tam przechodzi, ma możliwość przypomnienia sobie. Ale również jest to jakiś przekaz. Pana dzisiejsze wspomnienie, ta książka, ta tablica, to jest jakiś przekaz. Przekaz, w czym wy wyrastaliście. A więc w przywiązaniu do pewnej tradycji, ale przede wszystkim chyba to wtedy nazywano patriotyzmem. A jak dzisiaj to się nazywa?
No, z całą pewnością te wszystkie szykany, jakie ponosiliśmy, zdając sobie sprawę oczywiście wielu z nas, że właściwie my nie mieliśmy broni ani pałek i niewielu z nas, przypuszczam, że może nieliczni, ale zakładam, że nikt nie miał zamiaru bić się z policją. Po prostu chcieliśmy zademonstrować swoje niezadowolenie z systemu panującego wtedy absolutnie niewolniczego, no bo była to niewola. I ten patriotyzm nasz jak najbardziej był uzasadniony. Ja myślę, że to był absolutnie naturalny patriotyzm, obrona przed niewolą, jaka nas wtedy spotykała. Dzisiaj no, jakoś nie złamało mi to życia. To oczywiście tutaj wspominam to, kiedy opowiadam, często ze wzruszeniem łzy mi stają w oczach, mimochodem, bo to jest doznanie, które zostaje. Absolutnie można się tego było przestraszyć i wielu ludzi, którzy przeszło różnego rodzaju internowania, z całą pewnością odczuwa to do dzisiaj, więc ja nie, tak jak powiedziałem, nie złamało mi to w żaden sposób kariery zawodowej, bo nie wyrzucano mnie ze studiów, ale wielu ludzi za te zajścia zostało wyrzuconych, czy część ludzi została wyrzuconych ze szkół, z zakładów pracy. Na pewno jakieś problemy mieli. Ja wiem, że kolega bardzo przeżywał, bo właściwie ojciec mu się rozchorował, dostał zawału serca, kiedy się dowiedział, że on jest w więzieniu, że jego syn w więzieniu, więc to są sytuacje, które po prostu zostają. I jeśli tak patrzymy z perspektywy czasu dzisiaj, ja mimo wszystko jestem optymistą.
Proszę Państwa, 655-23-55 i 655-23-56, kierunek do Torunia 56. Zapraszam. 1-2 telefon, może nam się uda odebrać. Panie Jacku, cieszę się, że pan jest optymistą. Ja wiem, że te, po swoich doświadczeniach, że te pierwsze spotkania z policją i te próby niszczenia nas spowodowały, że strach został pokonany, że przecież pan sam na pewno się bał, bo każdy się bał, no nie oszukujmy się. Jednak jest to ważne, ale mam rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grzegorz z Krakowa.
Witamy pana Grzegorza.
Dziękuję. Ja chciałem powiedzieć, że od wprowadzenia stanu wojennego tu w Krakowie byłem działaczem podziemia. Stanąłem na czele zakładowej komisji, później gdzie działałem w dzielnicy, a później po 1988 roku nielegalnie żeśmy się ujawnili. To w Polsce, to w Krakowie zaczął się ten przełom po strajku w hucie. I później tu byłem odpowiedzialny za Solidarność jeszcze niezalegalizowaną w 1989 jako sekretarz tutaj struktury krakowskiej. I co mnie z tego spotkało? 30 lat działam społecznie. Upomniałem się w Solidarności Hutniczej i w regionie, gdzie przewodzi pan Grzeszek, o poszkodowanych z działaczy Solidarności. No to zostałem wyrzucony. Natomiast zwróciłem się do pana premiera o rentę specjalną, bo mnie wyrzucano z pracy, z doktoratu, prześladowano. No to napisano mi tak, jakby w ogóle komunizmu nie było. Pan premier mi tu napisał, że było dużo ludzi i w ogóle nie, tak jakby nie było prześladowań. A w Urzędzie Miasta rządzi pan Majchrowski, który był 16 lat w PZPR-ze i sami komuniści tam są i ty też mnie prześladują. Więc gdzie my jesteśmy? Dzisiaj byłem na Wawelu i były te uroczystości, ale czy to jest wolny kraj? Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać panu. No tak, takich pytań moglibyśmy mieć bardzo wiele, natomiast każdy ze swojego doświadczenia patrzy może dosyć tak no egoistycznie, tak można by to określić. Natomiast sytuacja na pewno, pytanie jest trudne, powiedziałbym tak. Nie chciałbym tego wątku rozszerzać.
Znaczy, ale ja myślę, że oczywiście pan ma prawo czuć się rozżalony. Tak jak powiedziałem, w moim przypadku jakoś nie było jakichś takich wyjątkowych represji, poza tymi więziennymi, prawda, ale cały szereg szereg ludziom złamano kariery i zdaję sobie sprawę, że no... Czy podziękowanie? Podziękowanie pewnie nie wystarczy. Trzeba byłoby jednak ciągle jednak po tych 30 latach do tego problemu wracać. Nie tylko przypominać, ale coś z tym zrobić jeszcze.
Coś z tym zrobić. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo, prosimy wyłączyć radio, bo... halo? Tak, prosimy.
Mówi Marek z Warszawy. Jestem w trasie za kierownicą, więc powiem tylko dwa zdania.
Proszę.
Mam uwagę do panów. Dlaczego panowie mówicie policja na milicję PRL-u? Policja była przed wojną i policja jest obecnie, a w PRL-u...
Ma pan rację, całkowicie.
Błąd językowy.
Dziękuję, bo mogę mieć policję na trasie, muszę się wyłączyć.
No. Dziękujemy bardzo panu. Przepraszam, to jest, wie pan, to jest tak, to są takie właśnie skojarzenia. Proszę państwa, serdecznie dziękuję panie Jacku za dzisiejszy udział w audycji. Kogo pozdrawiamy?
No, wszystkich Polaków chciałbym pozdrawić.
Ale ja myślę, że pozdrowimy żonę i troje dzieci.
Mieszczą się w tej kategorii wszystkich Polaków.
I serdecznie dziękuję. Szczęść Boże wszystkim, którzy dzisiaj są z nami. Pozdrawiam całą polską wieś. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy przygotowali różnego rodzaju pochody, ale również i składali kwiaty. Byli zaangażowani w obchodach tego naszego wielkiego, wspaniałego święta.